Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się z brytyjskim następcą tronu, księciem Williamem. Tematem rozmowy była pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy.
Książę Walii przybył do naszego kraju z niezapowiedzianą wizytą w środę. W Rzeszowie spotkał się z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz ze stacjonującymi tam żołnierzami brytyjskimi i polskimi.
Tego samego dnia książę Walii z Rzeszowa udał się do Warszawy, gdzie odwiedził punkt pobytowy dla ukraińskich uchodźców. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że wizyta księcia Walii w naszym kraju podkreśla polskie zaangażowanie w przeciwdziałanie wojnie na Ukrainie.
Wizyta osoby, która jest następcą tronu, a tym bardziej w takiej monarchii, jaką jest Wielka Brytania, jest istotna, ale myślę, że też pokazuje to, że obraz Polski na świecie wreszcie wrócił do takiego, który był rzeczywisty, to znaczy, który jest w rzeczywistości, to znaczy, że Polska jest krajem, który jest odpowiedzialny, który postępuje w sposób solidarny, trzyma się tych wartości, które są ważne dla wspólnoty europejskiej. Tutaj mówię o solidarności w kontekście ataku na Ukrainę czy pomocy uchodźcom i cieszę się, że oczywiście taka wizyta też jest momentem, w którym można te działania podsumować.
Czwartek brytyjski następca tronu rozpoczął od oficjalnego złożenia wieńca przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Następnie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą.
Swój drugi dzień wizyty w Warszawie książę William zakończył wizytą w hali koszyki, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy, którzy zamieszkali w Warszawie i w stolicy Polski znaleźli pracę.
W Koszalinie powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej.
List intencyjny w tej sprawie podpisali w Warszawie szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz minister edukacji profesor Przemysław Czarnek. Więcej Anna Włusek.
List intencyjny rozpoczyna szybką drogę do powołania uczelni dedykowanej Straży Granicznej, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Dodał, że w tej sprawie przygotowany został już projekt ustawy i koncepcja powstania szkoły.
Chcemy, żeby projekt ustawy trafił jeszcze przed świętami wielkanocnymi do Sejmu, żeby szybko został przyjęty przez parlament. Naszą intencją wspólną z panem ministrem jest to, żeby 1 października tego roku uczelnia rozpoczęła już nabór, a pierwszy semestr, żeby rozpocząć w lutym 2024 roku. Także tempo jest duże. Mamy bardzo konkretną koncepcję. Uczelnia powstanie na bazie znakomitego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek powiedział, że Straż Graniczna wykonuje skomplikowaną służbę, wymagającą specjalistycznych kompetencji innych niż kompetencje policji czy straży pożarnej.
Ten stan rzeczy, który jest dzisiaj, a zatem szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w Wyższej Szkole Policji, za chwilę Akademii, mamy nadzieję, czy w innych miejscach, musi być ujednolicony ten system szkolenia i musi powstać Wyższa Szkoła Straży Granicznej, która będzie przygotowywała znakomite kadry Straży Granicznej na najbliższą przyszłość. Dlatego ta decyzja jest niezwykle ważna również z punktu widzenia interesów państwa polskiego, społeczeństwa polskiego, i też niezwykle ważna dla nauki i szkolnictwa wyższego.
Będzie to trzecia uczelnia podległa ministrowi spraw wewnętrznych obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Straży Pożarniczej w Warszawie. Głównym zadaniem nowej uczelni na początkowym etapie rozwoju będzie prowadzenie studiów na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej.
W połowie roku banki zaczną stosować wskaźnik referencyjny WIRON zamiast WIBOR w nowych umowach kredytowych.
Prace w tej sprawie idą zgodnie z harmonogramem KNF. Informują przedstawiciele Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej do spraw reformy wskaźników referencyjnych.
Przewodniczący tego gremium, wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek wyjaśnił, że część banków już przygotowuje się do zmiany wskaźnika poprzez przejściowe wycofanie z oferty kredytów o zmiennym oprocentowaniu.
Przechodząc czasowo na stosowanie wyłącznie, czy oferowanie tych kredytów wyłącznie w oparciu o stałą stawkę, po to, żeby się właśnie przygotować do oferowania tych produktów z zastosowaniem nowego wskaźnika. W związku z tym realnie oceniamy, że rzeczywiście ten rok 2023 to będzie okres, w którym banki będą stosowo, zgodnie z mapą drogową, wdrażać stopniowo nowe produkty w oparciu o nowy wskaźnik.
Tadeusz Białek dodał, że WIRON będzie stosowany nie tylko w nowych hipotekach, lecz także kredytach konsumenckich czy kartach kredytowych.
WIBOR to inaczej stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek. W ocenie części ekonomistów nowy wskaźnik WIRON w lepszym stopniu odzwierciedla realia rynkowe i jest bardziej sprawiedliwy przy konstruowaniu umów kredytowych.
Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym roku. Zgodnie z harmonogramem całkowite zastąpienie stawki WIBOR we wszystkich umowach kredytowych powinno nastąpić w 2025 roku.
Ministerstwo Rolnictwa zaapelowało do polityków, aby nie wprowadzali dezinformacji w sprawie projektu dotyczącego między innymi interwencyjnego odbioru zwierząt. Tak zwane organizacje ekologiczne dopuszczały się tu wielu nadużyć.
Proceder mają ukrócić przepisy, których konsultacje zakończą się 29 marca. Projekt wprowadza także nakaz monitoringu w ubojniach.
Regulacje zaatakowali ostatnio między innymi politycy Konfederacji, a nagłaśniają media. Do zarzutów odniósł się na konferencji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.
Zaznaczył, że projekt wypełnia unijne regulacje i jest odpowiedzią na oczekiwania strony społecznej. Wiceszef resortu wezwał też, by nie szerzyć fake newsów na temat przepisów w kwestii rejestrowania obrazu, bo to łatwo wzbudza emocje.
Wprowadzono obowiązek rejestracji obrazu w miejscach wyładunku zwierząt, w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwiewiania zwierząt. I słynna rejestracja zwierząt tak zwanych lądowych. To jest nic innego jak konsumowanie tak zwanego prawa europejskiego. Pamiętajmy o tym. Ale tak jak pan premier Henryk Kowalczyk zapowiedział bardzo wyraźnie i w tym projekcie, drodzy państwo, jest to zawarte. Nie ma obowiązku rejestracji jednej kury w tak zwanej hodowli przyzagrodowej. Kury, która produkuje na przykład jajka na tak zwane potrzeby własne. Zastosujemy to odstępstwo. Proszę parlamentarzystów z innych opcji politycznych, aby nie podgrzewali, nie gotowali polskiej wsi, aby przede wszystkim nauczyli się czytać ze zrozumieniem.
Wiceminister zaznaczył, że nad przepisami pracowali także przedstawiciele branży hodowlanej i nadal wnoszą propozycje zmian.
Dlatego fake newsy, jakie pojawiają się o przygotowywanych przepisach, w ocenie Rafała Romanowskiego mają podburzać wieś w okresie przedwyborczym.
Rafał Romanowski dodał, że resort prowadzi dialog z organizacjami rolniczymi, czego wyrazem ma być przyszłotygodniowy okrągły stół w sprawie m.in. rynku zbóż.
Wicepremier Piotr Gliński wziął udział w wernisażu i uroczystym przekazaniu Muzeum Wolnej Białorusi wystawy plakatów Biało-Czerwono-Biały. Szef resortu kultury zauważył, że wystawa jest wyrazem solidarności z Białorusią, krajów z nią sąsiadujących.
Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że Polska wspiera dążenia narodu białoruskiego do uzyskania pełnej suwerenności państwowej i będzie to robić do osiągnięcia sukcesu.
Dodał też, że nie ma zgody na prześladowania opozycjonistów. Nie spoczniemy w wysiłkach o uwolnienie więźniów politycznych i Białorusi od reżimu Łukaszenki, zaznaczył.
Minister kultury stwierdził, że dyktatorzy najbardziej boją się walki w obszarze kultury.
Fakt, że Łukaszenka nie zaangażował się w pełnej skali w poparcie Putina na wojnie w Ukrainie, jest ewidentnie sukcesem białoruskiej opozycji i wsparcia wszystkich wolnych narodów dla Białorusi. Oni się boją tego, że tu jest ta wystawa, oni się boją niezależnych instytucji, niezależnych inicjatyw w obszarze kultury, w obszarze edukacji, oni się boją wolnych narodów.
Wystawa to efekt międzynarodowego konkursu, a prace nawiązują do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego na rzecz demokratycznych przemian po sfałszowanych wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku.
25 marca przypada Dzień Wolności, rocznica proklamowania w 1918 roku niepodległego państwa Białoruskiej Republiki Ludowej.
W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Polskiej delegacji przewodniczy premier Mateusz Morawiecki.
Głównymi tematami rozmów są zwiększenie produkcji amunicji i dostarczenie jej Ukrainie, zapewnienie konkurencyjności Unii Europejskiej w długim okresie oraz zapewnienie odbiorcom energii po dostępnych cenach.
Szef polskiego rządu przed posiedzeniem zapowiedział, że przedstawi wraz z Komisją Europejską wspólną inicjatywę dotyczącą uprowadzanych dzieci z terenów okupowanych Ukrainy.
Jest to wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie i chcemy tę sprawę mocno nagłośnić na forum międzynarodowym. Punkt drugi, o którym będziemy tutaj rozmawiać, to wykorzystanie Europejskiego Funduszu Pokojowego. to duży fundusz o wysokości ponad 3 miliardy euro. Z tego funduszu już Polska otrzymała około 200 milionów złotych na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz walczącej Ukrainy. Chcemy również zabiegać o to, aby pozyskać kolejne 240 milionów euro, a więc kolejny miliard złotych w ciągu najbliższych paru tygodni prawdopodobnie popłynie do Polski.
Polska na unijnym szczycie ma też podnosić sprawę więźniów politycznych na Białorusi oraz wykorzystywania tego kraju do omijania przez Rosję sankcji dla produktów podwójnego użytku, takich jak drony.
Podczas Rady Europejskiej ma też odbyć się dyskusja wokół jednolitego rynku europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki chce, by objął on w dużo szerszym zakresie niż teraz rynek usług i był otwarty m.in. dla polskich firm budowlanych.
Szef polskiego rządu zapewnił też, że będzie zabiegać o lepszą, mocniejszą pozycję małych i średnich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym. Inne postulaty mają dotyczyć kwestii migracji oraz walki z rajami podatkowymi.
To były wiadomości w Radiu Maryja.